A dzisiaj?
Dzisiaj zostałem poproszony, abym się podzielił Słowem Bożym, a że jest to czas Adwentu, generalnie wiele kościołów taki czas naznaczyło sobie, przygotowanie do pamiątki przyjścia na ten świat Pana Jezusa Chrystusa, ale też takiego czasu refleksji nad tym, co zapowiedział sam Pan Jezus Chrystus o powtórnym Jego przyjściu na ziemię. Dlatego chciałbym przeczytać parę tekstów, które posłużą nam do wspólnego rozważania. Ja nie jestem tym, który wygłasza kazania i chociaż czasem jest zapisane, że kazanie wygłosi ta i ta osoba, oczywiste są różne formy wypowiedzi, jeżeli chodzi o głoszenie Słowa Bożego. I ja chciałbym z wami razem przeczytać niektóre teksty dla naszego wspólnego zbudowania. Pierwszy tekst, który jest krótki, jest zapisany w Psalmie 97, w 10 wersecie, ale przeczytajmy od 9 wersetu słowa te. Ty bowiem, Panie, jesteś najwyższy na całej ziemi, bardzoś wywyższony nad wszystkich bogów. Wy, którzy miłujecie Pana, miejcie w nienawiści zło. On strzeże dusz świętych swoich, z ręki bezbożnych wyrywa ich, światłość wschodzi sprawiedliwemu i radość tym, którzy są prawego serca. Radujcie się sprawiedliwi w Panu i wysławiajcie święte imię Jego. Jeszcze jeden fragment chciałbym przeczytać z Ewangelii według świętego Łukasza z 3 rozdziału od początku. 3 rozdział Ewangelii według świętego Łukasza od 1 wiersza czytamy następujące słowa. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, gdy namiestnikiem Judei był Poncjusz Piłat, tetrarchą galilejskim Herod, tetrarchą iturejskim i tarchonickim Filip, brat jego, a tetrarchą abileńskim Lizaniasz, z arcykapłanów Annaasza i Kajfasza doszło słowo Boże Jana, syna Zachariasza, na pustyni. I przeszedł całą krainę nadjordańską, głosząc chrzest upamiętania na odpuszczenie grzechów, jak było napisane w księdze Mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione. Drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy ludzie zbawienie Boże. Mówił więc do tłumów, które przychodziły, aby się dać ochrzcić przez Niego: plemię żmijowe, któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w siebie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone. I pytały go tłumy: cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając, rzekł im: kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego: nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich: nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. Pytali go też żołnierze, mówiąc: a my co mamy czynić? I rzekł im: na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy zaś lud oczekiwał i wszyscy w sercach swych rozważali, czy też Jan może nie jest Chrystusem, sam Jan odpowiedział wszystkim, mówiąc: ja chrzczę was wodą, lecz przychodzi mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje i zebrać pszenicę do spichlerza swego, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych dał napomnień i zwiastował ludowi dobrą nowinę, a tetrarcha Herod, strofowany przez niego z powodu Herodiady, żony brata swego i z powodu innych złych uczynków, jakie popełnił, przydał do wszystkiego i to, że wtrącił Jana do więzienia. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odezwał się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ten drugi tekst jest taki dosyć długi, ale chciałbym dzisiaj powiedzieć o tym, jakie przejawy albo wykwity, albo okazusie obecności tej realnej, żywej, Bożej miłości w nas do Boga Słowo Boże przedstawia. Jak Słowo Boże mówi o tym, gdzie jest ta miłość do Boga, taka żywa, realna, prawdziwa, a gdzie jest tylko marzenie o takiej miłości? Bo generalnie żyjemy w kraju, gdzie wszyscy się odwołują do Słowa Bożego, gdzie przy różnych okazjach cytowane są teksty, ale zdarza się, że patrząc na zachowanie, widzimy, że nie wszystko nam jakoś pasuje do tego ducha, który niesie ze sobą Słowo Boże, wnosi ze sobą Bóg do naszego życia. I dlatego starotestamentowe sformułowanie, które czytaliśmy jako pierwsze, jest takim jednym ze świateł jasnych, które oświeca właśnie jeden z takich wyraźnych dowodów na obecność Bożą, na obecność miłości Bożej w nas, kiedy tak naprawdę miłujemy Boga. Pamiętamy, że pierwsze i najważniejsze przykazanie starotestamentowe, ale i ono i dzisiaj nas dotyczy, to jest to, które zabrzmiało przy Jezusie Chrystusie: słuchaj Izraelu, Pan Bóg twój jeden jest. I dalej tam jest powiedziane: będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca, z całej duszy, z całej siły, z całej woli swojej. W jednej Ewangelii jest cztery wymienione, tak? I dlatego, kiedy mówimy o miłości do Boga, to psalmista zaznaczył jedną ważną rzecz, że miłość do Boga to nie jest taka rozmazana, nieokreślona, tylko powiedzmy podnoszona jako taki stan uczucia żyjącego czy motywującego działanie człowieka, ale tam jest bardzo określona pewna też inna strona. To znaczy, jeżeli ktoś miłuje Boga tak naprawdę, praktycznie, to on będzie miał w nienawiści to, co złe. Miłość do Boga czyni człowieka świętym, czyli oddzielonym od zła. Miłość do Boga, która jest w nas, sprawia, że nie pójdziemy na kompromis ze złem. Nie zaczniemy tłumaczyć zła, które wchodzi w życie naszych serc. Bo czasem ludzie są bardzo wyrozumiali, zwłaszcza wobec siebie, wobec swoich bliskich, i zaczynają tłumaczyć: no bo to tak się jakoś zdarzyło. Czasem to się zdarza, kiedy ludzie zaczynają krok po kroku iść na kompromis ze złem. kiedy zaczynają iść po granicy. Mówią, gdzie jest jeszcze ta granica? Gdzie jeszcze się nie grzeszy, ale się korzysta z tego życia, które nam Pan Bóg dał na tej ziemi. I chodząc po tej granicy bardzo często przechylają się, a czasem nawet wpadają w grzech. Dlatego takim wyraźnym zaleceniem, wyraźnym stwierdzeniem jest to, jeżeli miłujesz Boga, miej w nienawiści zło. Co to znaczy praktycznie? Praktycznie to znaczy trzymaj się z daleka od zła. Jeżeli nie jesteś w stanie zwyciężać zło, to niech twoim zwycięstwem będzie ucieczka od złego. Takim przykładem starotestamentowym, często cytowanym, jest przykład Józefa, który uciekł od żony Potyfara i często to się podaje jako przykład, że nie zawsze ucieczka jest przegraną. Czasem człowiek wierzący powinien uciec od zła. I dlatego i tak wyraźnie to jest powiedziane, że jeżeli miłujemy Boga tak naprawdę, to musimy mieć taką awersję czy odruch negatywny do tego, co jest złe. W tym tkwi nasze zwycięstwo. W tym potwierdza się, że miłość Boża nie jest martwą w nas. Nie jest hasłem tylko, nie powtarzanym ustami, ale ona jest żywa, ona jest w stanie ochronić nas od wielu nieszczęść. Tutaj, kiedy czytaliśmy już Nowy Testament w Ewangelii Łukasza, to czytamy słowa wypowiadane przez Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel nie był ewangelistą nowotestamentowym. Jan Chrzciciel nawet dosyć ciekawie został określony przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który powiedział, co się tyczy Jana Chrzciciela, to on był największym z narodzonych z niewiasty. Ale mówi, najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od Jana Chrzciciela. To jest taki tekst, który dla wielu jest zrozumiały, a niektórym sprawia kłopoty. Jak to można tak sobie to wyobrazić, że taki sługa Boży jak Jan Chrzciciel, takie narzędzie, ewangelista w sumie starotestamentowy, ale który żył już na tym skraju Starego Testamentu. Ewangelista dlaczego? Bo głosił o nadejściu Mesjasza, o przybliżeniu się Baranka Bożego, który gładzi grzech świata. Ewangelista, bo wzywał do opamiętania, czego czasem brakuje przy głoszeniu Ewangelii. I chodził od miejscowości do miejscowości i Bóg potwierdzał jego zwiastowanie i ludzie żywo reagowali na głoszone słowo. I Jan Chrzciciel, kiedy głosił, to głosił taką ciekawą prawdę, która odwoływała się do Starego Testamentu, do Księgi Izajasza, a w której brzmią słowa wezwania do ludzi z narodu izraelskiego. Czy to był jakiś obcy naród? Nie. Nawet ewangelista Jan nazwał, że Pan Jezus przyszedł do swoich, a swoi go nie przyjęli. Jan Chrzciciel szedł i głosił do ludzi, którzy byli przekonani, że są narodem Bożym. Ale jest coś, co umyka niektórym ludziom czytającym Słowo Boże w Nowym Testamencie. To jest z Ewangelii Łukasza, kiedy jest mowa o dzierżawcach winnicy. Ta ilustracja, którą użył Jezus. I Pan Jezus na koniec prawie tej wypowiedzi swojej pyta, co uczyni Pan winnicy z tymi, którzy zarządzają tą winnicą. I powiedział, przyjdzie, pamiętamy to, i wytraci ich. A winnicę odda innym. I oni zareagowali bardzo zdecydowanie. Przenigdy. Ewangelista Łukasz to zaznaczył wyraźnie. To nie pasuje dla wielu tych, którzy myślą o pewnej panoramie dziejów. To nie pasuje też dla niektórych, którzy myślą, że kiedy raz się otrzymało zbawienie, to już nigdy nie można utracić tego. Ten tekst mówi wyraźnie, że przyszedł do swoich, ale kiedy go odrzucili, on oddał tę winnicę pod zarząd innym. I dlatego w tym kontekście też jest to zobowiązanie dla każdego z nas, abyśmy zbawienie nasze z drżeniem i bojaźnią sprawowali. Żebyśmy, tak jak apostoł Paweł to wyraźnie powiedział. I więcej jeszcze powiedział, dążcie do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Jedni chcą zamknąć temat zbawienia tylko w jednym punkcie. Wtedy, kiedy człowiek się nawraca, wyznaje Pana Jezusa Chrystusa swoim Zbawicielem i całe dzieło tak jakby zostało zwieńczone. Ale jest jeszcze wezwanie do uświęcania swojego życia. Jak to Izajasz, starotestamentowy ewangelista, mówiący o Mesjaszu, jak to ujął? Tę potrzebę uświęcenia? A właśnie tak, jak Jan Chrzciciel chodząc zwiastował i mówił, gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Każdy padł niech będzie wypełniony, a każda góra i pagórek zniesione, drogi krzywe wyprostowane, a nierówne wygładzone. I ujrzą wszyscy zbawienie Boże. To jest taka ilustracja tego, co my mówimy o uświęceniu. Ja spotykam takich ludzi, którzy podkreślają mocno, że człowiek nie ma za dużo do powiedzenia, kiedy chodzi o zbawienie. Bo Bóg zechciał i odrodził nas do nowego życia. I człowiek co może tutaj uczynić, kiedy co płód we wnętrzu matki może uczynić, żeby się narodzić? Nic, za dużo niektórzy twierdzą. Bo to Bóg zechciał i zrodził. Tak samo z tym duchowym życiem. Ale jak małą by nie była rola naszej wolnej woli, naszej decyzji, nawet gdyby była ona jak kropla wody w stosunku do wód oceanów, to bez odrobiny tej zbawienie w życiu człowieka nie zaistnieje. Musi być decyzja, musi być też konkretne działanie ze strony człowieka. I później musi być ten proces uświęcenia, na końcu którego, tak jak apostoł Paweł stwierdził przy końcu swojego życia, mówi, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Byłem aktywny w tym, aby wiara pozostała do końca moich dni. Bóg czynił to, ale z mojej strony też było określone działanie. Kiedy tutaj jest mowa o równaniu drogi, to dzisiaj mamy piękne przykłady w Polsce. Wcześniej tego się tak nie widziało. A teraz wystarczy wybrać się, pojechać w stronę na przykład Warszawy i widzimy, jak budują drogę. Kiedyś to tak po pagórkach. Tu jeżeli pojedziemy po Podlasiu, to są takie asfaltowe drogi, które tam prawie nie zbierano. Tych pagórków z góry tam odrobinę może i tak się jedzie, ładne są nawet zdjęcia, pagórki, po tym tak droga przechodzi, tak? A dzisiaj zbierają te wyższe pagórki, wysypują te dolne partie, te doły różne, równają, prostują, żeby droga wyglądała bardziej bezpieczna i wygodna. I kiedy patrzymy, ile czasu to trwa, ile ludzi jest zaangażowanych, ile sprzętu jest tam aktywnego,
to sobie możemy wyobrazić, jak wielką pracę trzeba wykonać, żeby rzeczywiście wypełnić w tym ziemskim, w tej ziemskiej rzeczywistości to, co Izajasz przedstawiał o równaniu drogi, ale też, kiedy pomyślimy o tym duchowym sensie, który tutaj jest zawarty, to kiedy jesteśmy uczciwi, to musimy powiedzieć, to rzeczywiście trzeba miłować Pana Boga z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej siły swojej, z całej woli swojej, żeby przełożyć to na nasze codzienne życie, na nasze konsekwentne postępowanie, stawanie przed Bogiem, na odpowiedzialność duchową, żeby regularnie, systematycznie stawać przed Bogiem i pozwolić Bogu przemienić się, przemienić nas, jak jest w liście do Koryntian powiedziane przy okazji właśnie tego określenia ułomności naszego życia w ciele, że ciało nasze niszczeje, ale mówi, ale ten wewnętrzny człowiek co robi? Odnawia się każdego dnia. Ustawicznie. Odnawia się, tak? Ciągle coś się zmienia. Ciągle stare, niepotrzebne musi zostać gdzieś z tyłu. Zawsze jest przed nami jeszcze wyzwanie kolejne, jeszcze kolejny krok zmiany naszej, jeszcze coś do uświęcenia, jeszcze jakieś niedobre nasze nawyki do pozostawienia, a wyrobienia dobrych nawyków. Na tym polega uświęcenie, że zostawia się złe przyzwyczajenia, zostawia się złe środowisko, żeby dążyć coraz bardziej do społeczności z Bogiem. I dlatego tutaj, kiedy patrzymy na Jana Chrzciciela głoszącego, on miał nietypowe życie. Dzisiaj czasem słyszę o niektórych wierzących, inni się wypowiadają, ci, którzy chcą się zintegrować ze społeczeństwem dookoła, z ludźmi z różnych środowisk, mówią, że no, nie możemy być takimi odludkami. Odludek jako pejoratywne, jako negatywne określenie. Jak to? My mamy się trzymać gdzieś z boku? Jest jedno takie słowo często stosowane w stosunku do ludzi wierzących, które brzmi święty. Święty to nie jest ten człowiek doskonały, a święty znaczy człowiek oddzielony dla Boga. Na tym polega świętość. Niedoskonałość, jeżeli chodzi o duchową formację, bo my dążymy do doskonałości. Tak jak apostoł Paweł mówi, nie jakobym już osiągnął, ale dążę do tej doskonałości. Ale świętość polega na oddzieleniu. I dlatego ten koniec czytaliśmy, że w ręku Pana Jezusa Chrystusa jest wiejadło, żeby oddzielić ziarno od plew. A zwłaszcza, kiedy czytamy pierwszy psalm i tam padają takie słowa, szczęśliwy mąż, i zwłaszcza tam, że mówi, nie stoi na drodze grzeszników, nie zasiada w gronie szyderców. Już jest to jakieś oddzielenie, tak? Kiedy czytamy książkę Wędrówka Pielgrzyma Johna Bunyana, to tam ten pielgrzym co musiał na początku zrobić? Wyjść ze swojego domu, pozostawić swoich bliskich. Oddzielić się nawet od swoich bliskich. Kiedy Bóg wezwał Abrahama, aby szedł do ziemi obiecanej, to co miał zrobić? Wyjść z Ur Chaldejskiego. Musiał zostawić to, co było dla niego bliskie. Musiał zostawić przyjaciół. Może dla niektórych w wędrówce pielgrzyma to nawet czytamy, a to jest i praktycznie tak, też odzwierciedlone i w życiu wielu osób, które żyją w pewnym środowisku, gdzie czują, właśnie to obciążenie grzechem i kiedy podejmują decyzję opuszczenia tego środowiska, pozostawienia tego sposobu życia, spotykają się niekoniecznie z życzliwym i przyjaznym określaniem czy reakcją tych, którzy dla niego byli wcześniej bardzo bliscy. Czasem nawet to jest wroga postawa. Czasem trzeba było dużo zapłacić. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale tam jest mowa o tej wytrwałości, której nam potrzeba. I tam jest też mowa o tym, że przywołanie kiedyś tej przeszłości, kiedy przy nawróceniu się do Pana Jezusa Chrystusa trzeba było zostawić wiele rzeczy, ale nawet, on mówi, z radością przyjęliście grabież waszego mienia. Apostoł Paweł, kiedy był Saulem, miał wielu życzliwych, nawet wysoko postawionych przyjaciół. Ale kiedy spotkał się z Jezusem Chrystusem, to ci przyjaciele stali się wrogo usposobionymi. Chcieli go zabić niejednokrotnie. Czasem nam umyka to żyjącym w obecnym świecie, ale bardzo dobrze tego doświadczają ci, którzy wychodzą ze środowisk, gdzie nie słyszeli o Bogu, nie żyli dla Boga, mieli inne plany i podejmują decyzję pójść za Jezusem Chrystusem. Oni nieraz to doświadczą na własnej skórze, co to znaczy później ta relacja z tymi byłymi przyjaciółmi, których wcześniej mieli. A ci, którzy wyrastają w rodzinach czasem, gdzie już było Słowo Boże czytane, gdzie pewne praktyki, powiedzmy te ewangeliczne, były stosowane, to czasem jakby nie mieli świadomości tego, że przyjaźń ze światem to jest wrogością wobec Boga, a Słowo Boże jest tak wyraźnie to określającym. Przyjaźń z ludźmi tego świata, którzy nie służą Bogu, nie żyją całym swoim sercem dla Boga, jest wrogością wobec Boga. To jest ta świętość. Nie obawiajmy się być nazwanymi odludkami, kiedy chcemy pozostać wierni Słowu Bożemu i kiedy musimy odejść od pewnego środowiska. Jan Chrzciciel, wezwany przez Boga, też zapowiedziany przez Boga ojcu Zachariaszowi, jego narodziny były zapowiedziane. I jeszcze wcześniej w Starym Testamencie prorok Izajasz i o nim też wspominał. Jan Chrzciciel, żeby móc wyrastać pod opieką Bożą, zabrał się i poszedł na pustynię. Był odludkiem. Ale za to, będąc odludkiem takim, w cudzysłowie powiem, on mógł wzmacniać się w Bogu i mógł iść ze świadectwem, skutecznym świadectwem, do ludzi nazwanych swoimi przez ewangelistę Jana. Wiele osób zaczęło przychodzić. Ja dlatego dzisiaj o tym mówię, bo kiedy mówimy o świętach, o obecnych czasach, bardzo mocno się podkreśla temat tolerancji, bycia, troski o siebie nawzajem. I to ładnie tak czasem w naszych mediach wygląda, ale kiedy się przyjrzy w praktyce, poza tym zewnętrznym opakowaniem w relacjach międzyludzkich, nie trzeba być geniuszem, żeby dostrzec wiele zakamuflowanych, odmiennych postaw i zamiarów. I dlatego ja nie mówię, że my musimy uciekać od społeczeństwa, ale mówię o tym, żebyśmy mieli świadomość, to celowo podkreśliłem, że świętość polega na tym, mamy być oddzielonymi dla Boga. To jest ta świętość, znaczenie tego słowa. Jeżeli chodzi o ten tekst, kiedy czytamy o Janie Chrzcicielu, to czytamy, że Jan Chrzciciel, kiedy wzywał do opamiętania, to zaczęli przychodzić, obszedł tam cały ten okręg, zaczęli przychodzić do niego ludzie, żeby dać się ochrzcić. Jan Chrzciciel do niektórych jakby był mało życzliwy, taki nie na miejscu, prawie jak Jonasz, prorok. Kiedy mieszkańcy Niniwy postanowili pokutować i przyjęli właściwą postawę pokuty, to Jonasz na nich się trochę jakby obraził. Tak? Jan Chrzciciel nie poszedł tak daleko, ale Jan Chrzciciel odezwał się dosyć takim mocnym słowem, takim mało życzliwym, ktoś by powiedział. A to słowo brzmi: plemię żmijowe. Któż wam poddał myśl, aby uciekać przed przyszłym gniewem? Czy ktoś z was, reagując pozytywnie na czyjeś zwiastowanie, przychodząc do tej osoby, chciałby usłyszeć takie słowa? Na powitanie? Czy ktoś z nas gotowy jest właśnie usłyszeć coś takiego w tym kontekście? No ktoś powie, no Jan Chrzciciel gafę może popełnił. Ale pozwólcie, że ja jeszcze jeden przykład dam. Przychodzi jedna kobieta do Pana Jezusa Chrystusa i prosi o pomoc dla swojego dziecka. A Pan Jezus powiedział tak. Nie wypada, nie można inaczej, nie wolno zabierać chleb dzieciom, a oddawać psom, szczeniętom, tak? Szczeniętom, psom. To o to chodzi, że to było coś bardzo negatywnie rozumianego, odbieranego. Osoba, która przychodzi do samego Pana Jezusa, który jest wyrazem miłości, słyszy taką wypowiedź. Jak to może brzmieć w sercu? To zdawałoby się, to jest najmocniejsza próba, przed którą trzeba stanąć. Ale ta miłość do Pana Jezusa Chrystusa i ta potrzeba serca sprawiły, że ta kobieta nie wycofała się. Nie cofnęła się do tyłu i nie powiedziała, a przepraszam, to ja może innym razem albo jakoś tak, może przepraszam, że w ogóle się odezwałam, tak? Ona tego nie zrobiła. Ale powiedziała, ale i spożywają to, co spadnie ze stołu pańskiego. Jan Chrzciciel zwrócił się z dosyć mocnymi słowami do ludzi, bo rzeczywiście my, tak jak apostoł Paweł napisał, wszyscy zgrzeszyliśmy. Byliśmy pod tym przekleństwem grzechu. Ale dzięki łasce Bożej, która została nam objawiona, a którą przyjęliśmy do naszego serca, z tego przekleństwa zostaliśmy wyzwoleni. Ale jeżeli ktoś nie skorzystał z tego, to Słowo Boże mówi, gniew Boży ciąży nad takimi ludźmi. I tutaj, kiedy Jan Chrzciciel odezwał się do przychodzących, to były dosyć mocne słowa, plemię żmijowe. Kto was przekonał? Ludzie przewrotni, inaczej, ludzie źli. To brzmi tak może strasznie, ale my takimi ludźmi z natury, tej pierwszej natury, byliśmy. I część z tego w nas pozostało, mimo że czasem nawet już jesteśmy na drodze wiary. Jeżeli chodzi o tę prawdę, że jesteśmy z natury złymi, możemy to i wyczytać w słowach Pana Jezusa Chrystusa, ale i w słowach apostołów, którzy później to przypominali. I ta natura musi być przemieniona i ten nowy człowiek ma się rozwijać w nas. I dlatego, kiedy chodziło o zewnętrzną, powiedzmy, aktywność ludzi, ci ludzie zapytali, prawie to brzmi jak w Dziejach Apostolskich, w drugim rozdziale, zwrócenie się do apostoła Piotra. Co mamy czynić, mężowie, bracia, tak? Tutaj ci ludzie zwracają się do Jana Chrzciciela i pytają, co mają czynić. A Jan Chrzciciel powiedział, wydawajcie owoce godne upamiętania.
nie dobre chęci, nie tylko słowa, ale owoce właściwe dla postawy upamiętania. I później praktycznie mówi o czymś, mówi, bo to jest istotna sprawa, dlatego że już to ten sąd Boży rozpoczyna się, bo siekiera już nawet do korzeni jest przyłożona. I kiedy zapytali, co mają czynić, to Jan Chrzciciel powiedział, jeżeli ktoś ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. Pamiętamy, że te słowa powtarzają się w nauczaniu Pana Jezusa Chrystusa później. Tak? A więc to nie jest coś takiego oddzielonego, specjalnie przez Jana Chrzciciela powiedziane. Jeżeli ktoś ma środki, Jezus Chrystus mówił, a inny przychodzi i tych środków do życia mu brakuje. Należy się podzielić. A zwłaszcza, kiedy chodzi tutaj o ludzi współwyznawców, o braci i siostry w wierze przede wszystkim. Tak? Trzeba dobrze czynić wszystkim, ale najbardziej domownikom wiary. Te słowa z pewnością każdy z nas pamięta. A jeszcze jest inne stwierdzenie. W liście do Galacjan w 6 rozdziale, w 2 wersecie, to już wyraźnie do wierzących jest powiedziane. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo albo zakon Chrystusowy, jak w Brytyjce jest przetłumaczone zakon Chrystusowy. Ale to nie chodzi o zakon dla zakonu, ale chodzi o prawo, które funkcjonuje, na podstawie którego funkcjonuje Królestwo Boże. A więc tutaj jest powiedziane o takiej praktycznej postawie życia ludzi wierzących, wspieraniu się nawzajem. Druga rzecz, która jest powiedziana też przez Jana Chrzciciela, mówi, że kiedy celnicy się zwrócili, to on powiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalono. A któż by nie chciał być bogaty? A chociaż odrobinę bogatszy. Kiedy o tym myślę, to przypomina mi się ten film Skrzypek na dachu i jak ten właśnie główny aktor mówił, Panie Boże, jeżeli bogactwo to taka kara, to dlaczego chociaż odrobiną nie chcesz mnie ukarać, tak mówię. Chociaż odrobinę, żeby było troszkę więcej tej kary. Każdy myśli, ten, który tutaj na ziemi funkcjonuje, myśli, że no dobrze byłoby mieć troszkę więcej zapasu, żeby pozwolić sobie na zachcianki. Tyle tylko, że lepiej pozostać na tym, co nam się należy, niż brać w jakiś sposób swój, inny, to, co nam się tak formalnie nie należy. I Jan Chrzciciel o tym już wyraźnie mówił. Żołnierze pytali, co oni mają czynić, a on mówi, na nikim nic nie wymuszajcie. Widocznie rzymscy żołnierze potrafili wymusić na kimś, to znaczy odebrać coś, co człowiek tak niechętnie oddawał. A oni wymuszali na nim. I mówi, nie wymuszajcie i dodatkowo nie oskarżajcie fałszywie. Och, jak ktoś nam nie wpadnie pozytywnie w oko. Jeżeli kogoś nie możemy zaakceptować, jeżeli z kimś nam trudno być, to czasem nie tylko jesteśmy gotowi prawdę o nim powiedzieć, ale jesteśmy w stanie powiedzieć i to, żeby jakoś mu, temu drugiemu człowiekowi zaszkodzić. I dlatego tutaj jest to słowo, które nas przestrzega przed tym. Czy to jest problem dla ludzi wierzących? Możliwe, że jest dla nas tak samo aktualne, jak dla tych myślących o sobie, że są tacy pobożni Żydzi. Żydów, tak? Oni myśleli, że niczego im nie brakuje. A nawet kiedy czytamy w Ewangelii Jana w 8 rozdziale, że Pan Jezus zwrócił się swoimi słowami do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Tak? Jest tam fajny 37 werset i dalej.
I on zwraca się do nich i mówi, jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie, tak? Poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Jak ci wierzący zareagowali, Żydzi? Oni powiedzieli, a my nigdy nie byliśmy w niewoli. O jakim wyzwoleniu możesz mówić? Czasem człowiek żyjąc w niewoli nie widzi tego, że jest niewolnikiem. Człowiek nawet chodzący do świątyni, człowiek może chodzący dzisiaj do świątyń, może myśleć, że on ma taką wolność pełną, że kto mu może mówić o potrzebie wyzwolenia od czegokolwiek. A tym bardziej Jezus Chrystus jeszcze o jakimś wyzwoleniu miałby mówić. A właśnie do tych, którzy mają takie pełne poczucie wolności, którą posiadają, słowa Boże zwracają się z tą treścią. Wytrwajcie w słowie Jezusa Chrystusa. To będzie znak, że Boża miłość w was jest praktyczna, żywa. Ona sprawi, że będziecie wolni w swoim życiu. Jeżeli nie jesteście w stanie wytrwać w Słowie Bożym, posłuszeństwie Słowu Bożemu, co byście nie myśleli, co byście o sobie nie mówili, jakbyście sobie nie wypisywali różnymi tekstami, że mamy wolność w Jezusie Chrystusie, to pozostaniemy ludźmi ciągle potrzebującymi tego wyzwolenia przez Pana Jezusa Chrystusa. Oj, każdy z nas jeszcze ma, zapewne ma, jestem przekonany o tym, że ma takie rzeczy, z których Bóg mógłby i chce nas wyzwolić. I dobrze jest przychodzić do Pana Jezusa Chrystusa z pytaniem, Panie Boże, pokaż to, powiedz mi, co jeszcze jest w moim życiu, co wypadałoby mi jeszcze zostawić. Autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale w pierwszych wersetach zwracał się do też wierzących Żydów, i bo zwani byli Hebrajczykami, nie po prostu narodem żydowskim, ale do Hebrajczyków, to tych wybranych, tych szczególnie takich serce mających otwarte na Boże Słowo. Mówi, przeto mając około siebie tak wielki obłok świadków, złóżmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla. A jeżeli w taki sposób się zwracał, to znaczy widział, że jeszcze coś tam jest. I ciężar, który jeszcze nie jest grzechem, ale on tak nas tu wiąże, że trudno jest tak pójść odważnie za głosem Bożym. Ale mogą być i grzechy, które nas usilają i nie pozwalają wytrwale biec w naszym biegu jako zwycięzcom. Dobrze jest to zostawić. A czytamy dalej. Słuchając tych słów, ludzie, którzy oczekiwali na Mesjasza, byli poruszeni tym słowem i tym zwiastowaniem, które Jan Chrzciciel ogłaszał, że nawet przyszło im do głowy, czy Jan Chrzciciel nie jest tym Mesjaszem, który miał przyjść. Czy to nie jest właśnie on? Bo on tak mówi, że to dotyka głęboko serc i myśli ludzkich. I wtedy, kiedy zwrócili się do niego, on mówi, no tutaj mamy takie tłumaczenie, ale tak właściwie to mówił, ja chrzczę was w wodzie. Bo chrzest to znaczy zanurzenie, tak? Ja chrzczę was w wodzie. Lecz ten, który przychodzi, mocniejszy jest ode mnie. Nie jestem jemu godzien rozwiązać rzemyka u sandałów jego. On was chrzcić będzie w Duchu Świętym i w ogniu. On będzie zanurzał was w Duchu Świętym i w ogniu. Ciekawa tutaj prawda też jest zawarta w tych słowach. Jan Chrzciciel, wspaniały człowiek, posłany przez Boga, przygotowany przez Boga. Bezsprzecznie.
Jan Chrzciciel, kiedy się wypowiada o Panu Jezusie Chrystusie, zwraca się ze szczególnymi słowami. I chociaż my jako ludzie wierzący czasem jesteśmy tak wychowywani, żeby do Pana Jezusa Chrystusa przychodzić jako do kolegi takiego równego, z którym możemy sobie bardzo śmiało dyskutować i nawet go traktować jako pomocnika. Kiedyś miałem taki przykład, kiedy z kolegami, pastorami, byliśmy na konferencji pastorskiej. No i tam w nocy jeszcze był brat Dejruzionek, Piotr. Razem spaliśmy w pokoju dwuosobowym z bratem Piotrem. I w nocy nagle alarmy się jakoś odezwały na parkingu. I się okazało, że tam złodzieje się dobierali do tych samochodów. I do jednego samochodu się dobrali, szybę wybili. I wyciągnęli radioodtwarzacz i tam odtwarzacz do płyt. I ja mówię, a dlaczego go nie wyjąłeś do tego kolegi, do brata? A on mówi, no ja tak powiedziałem, Pan jest stróżem mojego samochodu. Ja mówię, to trzeba było powiedzieć, że i radia. Tak, bo samochód został, radio mu skradli, tak? Ale czasem zajmujemy takie stanowisko, że traktujemy Boga jako stróża do naszych interesów, a zapominamy, jak odnosił się do Pana Jezusa Chrystusa ten, który był mężem Bożym, Jan Chrzciciel. Zobaczcie, że mimo, że był kuzynem bardzo bliskim, mimo, że znał Jezusa Chrystusa, a co powiedział? Może dlatego, że znał Pana Jezusa Chrystusa właściwie. Nie jestem godzien mu rozwiązać rzemyka u sandałów. Ktoś by powiedział, no to sługa rozwiązuje, tak? No bo Pan, jak przychodzi Pan, to sługa mu rozwiązuje. No i cóż tu takiego, że nie jest godzien rozwiązać? To fajnie, niech by rozwiązał, pokazałby, że jest sługą Pana Jezusa Chrystusa. Ale w tych słowach jest zawarta jedna bardzo ważna prawda. Nie możemy dopuścić, żeby w naszym podejściu do Pana Jezusa Chrystusa było jakiekolwiek lekceważenie. Albo brak szacunku. I kiedy sobie przypomnimy 5 rozdział z objawienia świętego Jana, po 4, kiedy jest całe niebo oddaje cześć Bogu i 5 mówi, jaką czcią jest obdarzony Jezus Chrystus w niebie, dobrze jest o tym pamiętać, żeby nie traktować Pana Jezusa Chrystusa tylko jako koleżkę na tym poziomie. Pan Jezus zawsze powinien pozostać dla nas naszym Panem i Bogiem. Pamiętamy, jak Tomasz chciał sobie wyobrażać to przyjście Pana Jezusa Chrystusa, kiedy miał problemy z wiarą. Ale kiedy przyszedł Pan Jezus, stanął przy nim i mówi, daj Tomaszu palec, włóż rękę, nie bądź bez wiary, ale wiesz, jak Tomasz zareagował, och, no Jezu, no ja sobie żartowałem, tak powiedział? Nie. On nawet nie powiedział Jezu. On powiedział Pan mój i Bóg mój. I o tym, o tej postawie dobrze jest pamiętać. I dlatego apostoł Paweł później napisał z drżeniem, z bojaźnią i drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Bo w ręku Jezusa Chrystusa jest wiejadło. On chce przygotować, żebyśmy byli tą pszenicą, którą chce zabrać do spichlerza. On chce zabrać te dobre wartości, zgromadzić nas i zabrać nas do siebie. I dlatego, kiedy tutaj czytamy słowa o Panu Jezusie Chrystusie, ale też słowa Jana Chrzciciela i jego postawę, on mnie zaskakuje trochę, bo on będąc właśnie przygotowanym przez Boga, też zachowywał się bardzo tak odważnie, bo tak Bóg mu kazał. Poszedł do Heroda, do króla i zaczął go strofować za grzech. Bo on żył z żoną swojego brata. Jakoś już żony gdzieś tam nie miał, a miał już żonę brata swojego. Tak? A co zrobił swoim bratem? I Jan Chrzciciel mógłby powiedzieć, no ja do takich innych ludzi to ja mogę powiedzieć, muszę powiedzieć delikatnie, ale do króla?
do kogoś bliskiego powiedzieć, albo do przełożonego, że trzeba coś zmienić? Kiedy Bóg posyła człowieka, to nie jest to istotne, czy to jest król, czy to jest cesarz, czy to jest kolega. Słowa muszą, powiedziane przez Boga, muszą być wypowiedziane. Inaczej nie będziemy sługami Bożymi. Dlatego, kiedy mówimy o Adwencie, o przygotowaniu się do właściwego obchodzenia świąt, musimy być konsekwentni w swoim postępowaniu chrześcijańskim. Musimy dbać o to oddzielenie, inaczej mówiąc, o świętość naszą. Musimy dbać o uświęcenie nasze. Musimy też mieć odwagę wyznawać nasze grzechy. Przychodzić z pokutą, nawet jeżeli uważamy, że od lat jesteśmy dziećmi Bożymi. Właśnie taka postawa pomoże nam rzeczywiście te nasze wewnętrzne życie odnawiać z każdym dniem. A święta będą świętami radości. Nie sztucznymi, nie dla marketingu, nie dla sprawozdań. Te wszystkie akcje będą, ale dlatego, że nie tylko, że to jest potrzeba naszego serca, ale dlatego, że to jest takie prawo Boże, że to jest taka wola Boża. Dlatego to będzie nasz taki życzliwy, szczery odruch naszych serc. Chciałbym zachęcić do modlitwy.